Cześć. Ja jestem Mamut, a to jest... Poczytaj mi Mamut. Po raz kolejny nagrywam gdzieś poza domem, co już stało się chyba takim standardem tego kanału. I po raz kolejny wielokrotnie już sprawdzone poduszki pełnią rolę wytłumienia mojego tymczasowego studia. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja zapraszam was na kolejny, 9 już odcinek Plutopii. Rozdział 19. Wielki brat w sercu Ameryki. Kiedy okazało się, że Richland nie jest jednak efemerydą, jego trwałość unaoczniła obserwatorom z zewnątrz pewną niepokojącą skazę na amerykańskim krajobrazie. Dziennikarz Chicago Tribune, Seymour Corman, w 1949 roku pojechał do Richland, aby przyjrzeć się budowie gimnazjum za 3 miliony dolarów. Napisał miażdżący artykuł, w którym nazwał Richland państwem policyjnym. Relacjonował, że zastraszeni mieszkańcy rozmawiali z nim szeptem w jego pokoju hotelowym, żeby ktoś ich nie podsłuchiwał. Do chóru krytyki dołączył Time, przedstawiając sylwetkę burmistrza, który piętnował łagodną dyktaturę General Electric. Zespół przybyłych do miasta socjologów nazwał Richland miejscowością zmutowaną. Krytycy mieli sporo racji. Menadżerowie z GE i specjaliści z Komisji Energii Atomowej rzeczywiście sprawowali nad życiem mieszkańców imponującą kontrolę w stylu Wielkiego Brata. Kontrolę, która nieprzyjemnie kojarzyła się z obrazami sowieckiego wroga z czasów senatora McCarthy'ego. Za pośrednictwem AEC właścicielem wszystkich gruntów w Richland z wyjątkiem cmentarza było państwo. Należały do niego domy i sklepy, ulice, szpital, szkoły, parki, telefonia i energetyka, budynki policji i straży pożarnej. Działając w imieniu AEC, pracownicy GE zarządzali miastem w gruncie rzeczy bez żadnej kontroli. Na przykład dział socjalny GE uznaniowo przydzielał i odbierał ludziom domy. Znajomości w dziale kadrowym pomagały w znalezieniu pracy, a znajomości w dziale kwaterunkowym ułatwiały wynajęcie domu. Tego rodzaju koneksje były bardzo opłacalne. Wynajmowanie lokalu w Richland oznaczało spore oszczędności finansowe. Czynsz za wynajem nowoczesnych, w pełni umeblowanych i urządzonych domów, obejmujący koszty administracyjne i media, był znacznie niższy od rynkowego. Kiedy ktoś potrzebował pomocy w rozpakowaniu się, rozkładaniu dywanu czy opiece nad dziećmi, wystarczyło zadzwonić do Village Services. W Richland nie było wolnej przedsiębiorczości. Władze korporacji stworzyły plan gospodarczy dla miasta bez konsultacji społecznych i zakwalifikowały go jako tajny. Jak wcześniej menadżerowie z DuPont, księgowi GE oszacowali popyt na dobra i usługi per capita, a następnie wybrali odpowiednie firmy, sprawdzając ich wypłacalność i prawomyślność polityczną. Następnie właściciele firm musieli przedstawić księgowym GE miesięczne rozliczenia i oddawać pewną część zysków. Biznesmeni bali się poskarżyć na klauzule zawarte w kontraktach, żeby tych kontraktów po prostu nie stracić. W Richland nie było wolnej prasy. Paul Nissen, były cenzor wojskowy, redagował gazetę Villager, założoną przez DuPont i kontynuowaną przez GE. Później stwierdził, że wiedział, jakich wiadomości życzy sobie góra i dał jej prawo do zawetowania każdego artykułu, obiecując, że nie będzie latał jak wariat i krzyczał o wolności prasy. W zamian za potulność czwartej władzy GE za darmo zapewniło Nissenowi lokal, dostęp do informacji, druk i materiały biurowe. Każdy mieszkaniec Richland dostawał darmową gazetę, nawet jeżeli nie chciał jej abonamentu. Szefostwo projektu naciskało na komercyjnych kontrahentów uzależnionych od GE, żeby wykupywali przestrzeń reklamową. Nie mieli wyboru, napisał Nissen. Kto stawiał opór, ten szybko odczuwał tego skutki. Jeden z kupców ujął rzecz następująco. Reklama jest mi potrzebna jak kolejna dziura w głowie, ale nie chcę stwarzać wrażenia, że jestem trudny we współpracy. Dochody reklamowe były tak wysokie, że Nissen szybko obniżył stawki. Przynoszone przez gazetę zyski trafiały do organizacji społecznej Villagers, która finansowała wydarzenia sportowe, rekreację i programy rozrywkowe przeznaczone wyłącznie dla mieszkańców Richland. Był to bardzo wygodny układ. Zgodnie z zaleceniami władz korporacji, hojnie dotowane Villagers kreowało się na oddolną, dobrowolną organizację, ale jej członkowie nie musieli ciągle kwestować w pocie czoła. Programy kulturalne i wydarzenia sportowe były finansowane przez zamożnych kupców z monopolem na robienie interesów w jednej z najbogatszych miejscowości w kraju, jak stwierdził Nissen. Kupcom najwyraźniej nie przeszkadzało, że pokrywają ten rachunek. Jeden z nich zażartował w rozmowie z Nissenem. Mam takie obroty, że odnoszenia pieniędzy do banku robi mi się garb. Nissen przyznał, że nie przemęczał się jako naczelny. Korporacyjni zarządcy miasta zajmowali się rozliczeniem reklam i prowadzeniem ksiąg rachunkowych, a PR-owcy General Electric pisali większość artykułów informacyjnych. Pseudofundacja Villagers była wykorzystywana również do innych celów. GE umieściła w jej zarządzie swoich ludzi, żeby mieć oko na mieszkańców. Pewien informator z Richland powiedział mi w zaufaniu, że szef programów rekreacyjnych i jego podwładni zdawali zarządzanej przez korporację policji w Richland raporty na temat pogłosek, podejrzanych zachowań i wywrotowych uwag. Zapytałam o to Anetę Herryford, która przez większość swojego życia zawodowego pracowała w programach rekreacyjnych w Richland. Ze złością zaprzeczyła, odrzucając ten orwellowski obraz jej rodzinnego miasta. Z policyjnych teczek dowiedziałem się jednak, że Richland Patrol inwigilowała związki zawodowe w tym mieście. I nie powinno to zaskakiwać. Amerykańskie korporacje od dawna miały swoje prywatne policje i werbowały informatorów, którzy raportowali władzom o sytuacji w fabrykach i osiedlach przyzakładowych. Funkcjonariusze Richland Patrol byli pracownikami GE. Mieszkańców ostrzegano przed surowymi karami za rozpowszechnianie tajemnic państwowych. W korporacyjnych biuletynach zachęcano pracowników, aby wstępowali do organizacji społecznych, przestrzegano natomiast przed przynależnością do organizacji politycznych, zwłaszcza zajmujących się swobodami obywatelskimi i sprawami międzynarodowymi, bo każda z nich mogła być przykrywką dla komunistycznych szpiegów. Nadzór nad działaniami policyjnymi pełnili agenci FBI. Wydział Bezpieczeństwa przeznaczał prawie 1/4 budżetu na szpiegowanie pracowników i mieszkańców. W budżecie były takie pozycje jak inwigilacja techniczna, czyli urządzenia podsłuchowe, czy inwigilacja fizyczna, poprzez śledzenie. W ramach rutynowych czynności agenci pukali do drzwi i pytali mieszkańców, co wiedzą o sąsiadach i czy zauważyli jakieś podejrzane zachowania. Ludzi to stresowało. Krążyły plotki, że kiedy żona pracownika zadawała zbyt wiele dociekliwych pytań, GE z dnia na dzień eksmitowała taką rodzinę z miasta. Richland wywoływało zdumienie przyjezdnych dziennikarzy, kongresmenów i socjologów. Co jest amerykańskiego w mieście, w którym nie ma demokratycznych instytucji, wolnej prasy, wolnego rynku, ani własności prywatnej? Czy to socjalizm, czy faszyzm? Zapytał pewien zespół socjologów. Elementy sowieckiego totalitaryzmu w Richland budziły wielkie zatroskanie i to nie tylko w kontekście bezpieczeństwa narodowego. Groźbę faszyzmu i totalitaryzmu dostrzegało wielu ludzi, którym nie podobała się rozbudowa państwa w ramach programu New Deal. Znany felietonista Westbrook Pegler ostrzegał Amerykanów, że wzrost znaczenia władzy wykonawczej może doprowadzić do powstania w Ameryce państwa faszystowskiego. Ekonomista Frederick Hayek dowodził, że centralne planowanie prowadzi prostą drogą do zniewolenia. Przekonywał, że było ono punktem, w którym nazistowskie Niemcy zboczyły w stronę totalitaryzmu. Amerykańscy konserwatyści regularnie posługiwali się zarzutem socjalizmu, aby ograniczyć lub zlikwidować programy finansowane przez państwo. Przyczepienie Richland socjalistycznej łatki stanowiło zagrożenie dla dotowanej zamożności. Władze miasta przystąpiły zatem do redefiniowania pojęć obywatelstwa i demokracji, aby uzasadnić sponsorowanie społeczności wybrańców przez państwo. W 1949 roku w ogniu krytyki kierownictwo GE powołało Społeczny Zespół Doradczy i Komitet Rodzicielski jako symbole demokracji przedstawicielskiej. Na pierwszym zebraniu zespół przegłosował ważną uchwałę, w której stwierdzono, że jako obywatele amerykańscy, mieszkańcy Richland mają prawo do zrzeszania się, samorządności i wolności gospodarczej. Władze GE nie zamierzały dopuścić do tego, aby bojownicy o demokrację rozwinęli skrzydła i bezzwłocznie wezwały członków zespołu na dywanik. Od tej pory w zebraniach zespołu uczestniczyli prawnicy GE. Żadna sprawa nie była zbyt błaha, żeby kierownictwo korporacji się nad nią nie pochyliło. Nawet przepisy dotyczące wyprowadzania psów na spacer i parkowania musiały zostać zatwierdzone przez korporacyjnych bossów. Ponieważ większość członków zespołu była pracownikami GE, pojawiło się niewiele głosów sprzeciwu, kiedy menadżerowie uchylali decyzje zespołu, zwalniali dyrektorów szkół albo usuwali buntowniczych członków komitetów rodzicielskich. Jeden z członków społecznego zespołu doradczego nazwał go organizacją marionetkową. W konsekwencji lokalne wybory przebiegały niezbyt emocjonująco. Kandydaci często nie mieli przeciwników, a w spotkaniach przedwyborczych brała udział niewielka liczba osób. Pytanie o swoją polityczną apatię mieszkańcy odpowiadali. Po co głosować na tych ludzi, skoro i tak nie mogą nic zdziałać? Dlaczego Amerykanie godzili się na te ograniczenia praw obywatelskich i swobód demokratycznych? Paul Nissen wyjaśnia to następująco. To tak jakby zapytać, Podoba ci się twoja obecna praca? Chcesz dalej mieszkać w tym ładnym domu, w tym ładnym mieście? Czy masz ochotę zrobić coś, z czego będziesz się musiał gęsto tłumaczyć przed GE albo AEC? Chcąc zatrzymać falę negatywnych głosów opinii publicznej, władze GE i AEC w 1949 roku zaproponowały znaczną podwyżkę czynszów. Twierdziły, że posunięcie to ma przygotować mieszkańców na prywatyzację i przyznanie Richland praw miejskich, mimo że w tamtym czasie nie zamierzały zrezygnować z kontroli nad miastem federalnym. W rzeczywistości podwyżka była gestem czysto wizerunkowym, który miał pokazać, że publiczne pieniądze nie są wydawane rozrzutnie. Marketingowo ten ruch poskutkował, tym bardziej, że okoliczna ludność miała ideologiczne opory wobec dotowania mieszkalnictwa ze środków publicznych. Mieszkańcy Pasco i Kennewick donośnie protestowali przeciwko dotowaniu czynszów jako pierwszemu krokowi na drodze do pełnego socjalizmu. W Richland urzędnicy AEC próbowali tłumaczyć podwyżki czynszów jako krok w stronę przerzucenia na mieszkańców realnych kosztów zakwaterowania i usług publicznych, które, jak przyznawały władze AEC, były astronomiczne. Mieszkańcy Richland, przedstawiani przez prasę jako odpodmiotowieni, wystraszeni i potulni, zadali kłam temu wizerunkowi, kiedy pojawiło się zagrożenie dla ich bezpieczeństwa finansowego. Po ogłoszeniu podwyżek czynszów pisali petycje i listy do redakcji, lobbowali u swoich senatorów i przychodzili na zebrania, żeby wygwizdywać korporacyjnych bossów. Grozili, że jeżeli podwyżki czynszów przejdą, oni mogą po prostu rzucić pracę, tak jak to kiedyś zrobili pracownicy budowlani w North Richland. Związkowcy rzucali takimi hasłami jak wrzenie czy niepokoje pracownicze. Groźba strajku albo utraty zapału do pracy w zakładach atomowych wprawiała menadżerów w niemałą nerwowość. Błagali zgromadzony tłum o niepodejmowanie żadnych pochopnych działań. Urzędnicy AEC w końcu się wycofali i odłożyli podwyżki czynszów na czas nieokreślony. Metodą zbiorowych protestów kilka tysięcy mieszkańców Richland blokowało, opóźniało albo redukowało podwyżki czynszów przez wiele lat. Debaty i protesty w sprawie podwyżek czynszów w Richland przyciągnęły uwagę okolicznych miast. Wiele osób odbierało jako niesprawiedliwość to, że pracownicy Hanford przeciętnie zarabiali o 15% więcej, mieli dotowane czynsze i nie płacili lokalnych podatków. Pewien człowiek, który przedstawił się jako farmer podatnik, napisał do Tri-City Herald: jak wszyscy wiemy, w Richland dostają najwyższe pensje. Na pewno myślą sobie, że robią nam wielką przysługę, pracując dla GE. A ja myślę, że my robimy im większą przysługę, uprawiając dla nich owoce i warzywa i biorąc na siebie ich podatki. Sugestia, że mieszkańcy Richland nie wypełniają swoich powinności obywatelskich, wywołała lawinę odpowiedzi. Pisano długie literackie tyrady, których autorzy przekonywali, że bez Richland, Pasco i Kennewick byłyby tylko pylistymi miastami widmami, z farmerem powożącym furmankom. Niskie czynsze uzasadniano w ten sposób, że życie w tym zabitym dechami mieście jest wielkim poświęceniem. Inni argumentowali, że zasłużyli sobie na dotacje, bo wygrali wojnę i być może szykuje się następna. Najbardziej wymowne było przyjmowanie przez autorów wszystkich listów założenie, że farmer przeprowadziłby się do Richland, gdyby miał taką możliwość, ale ze swoimi uzdolnieniami nie przeszedłby testu przydatności, albo jak zażartował inny korespondent, po prostu jest za stary. Ta wymiana opinii ilustruje skuteczność zagospodarowania przestrzeni zgodnie z podziałami klasowymi, rasowymi i zawodowymi. Wprowadzenie w Richland stref dla pracowników etatowych, tymczasowych i niskopłatnych zdawało się sankcjonować realne różnice między ludźmi. Ci na zewnątrz byli tępi, a ci wewnątrz uzdolnieni i bystrzy. To poczucie wyższości bolało sąsiadów Richland. Mieszkańcy Richland rzeczywiście pielęgnowali swój wizerunek jako wspólnoty naukowców i inżynierów wykształconych, wielkomiejskich i kosmopolitycznych, wspólnoty kontrastującej z rolniczymi miejscowościami wokół. Tymczasem w latach 50. osoby zatrudnione w Hanford były w większości pracownikami fizycznymi, z co najwyżej średnim wykształceniem, pracującymi w systemie zmianowym. Na przekór tej demograficznej rzeczywistości mieszkańcy Richland, propagandyści GE i później historycy uznali miasto za enklawę klasy średniej. Wśród charakterystycznych dla wczesnego okresu zimnej wojny inwektyw wymierzonych w komunistyczne państwo robotnicze, amerykańska klasa robotnicza zaczęła być postrzegana jako zagrożenie polityczne i strategiczne. General Electric, firma od dawna głosząca hasło prawo do pracy, organicznie nie ufała związkom zawodowym. Władze spółki we współpracy z agentami FBI przylepiały działaczom związkowym etykietkę czerwonych, nielojalnych zdrajców. Nagonka na związki mogła przynosić korzyści. W 1992 roku, kiedy pojawia się kolejna groźba skandalu związanego z przekroczeniem limitu kosztów, menedżerowie Hanford zrzucili winę za kosztujące wiele milionów dolarów opóźnienia na opieszałość związków i tłumaczyli, że przyczyniły się swoimi żądaniami do przerostów zatrudnienia. W ten sposób bronili się przed wizerunkiem spółki, która defrauduje środki publiczne i niegospodarnie nimi zarządza. Jeszcze skuteczniejszą metodą walki z robotnikami i związkowcami było takie ich przekwalifikowywanie pojęciowe, żeby zniknęli. Nazwanie klasy robotniczej w Richland klasą średnią, wyznaczenie takiego poziomu czynszów, żeby ta grupa społeczna mogła żyć jak klasa średnia oraz uchwalanie przepisów, które narzucały wszystkim schludny, mieszczański wygląd, wszystko to sprawiło, że klasa robotnicza z Richland zniknęła. A miraż klasy średniej unosi się w powietrzu do dzisiaj. Problem w tym, że wiele osób nadal zachowywało się jak zwykli robotnicy. To też władze GE próbowały je nauczyć dobrych manier. Kierownikom i nadzorcom polecono, żeby wstępowali do organizacji społecznych i rozpowszechniali w nich filozofię General Electric i obowiązujące w spółce obyczaje. W korporacyjnych instruktażach pouczano pracowników dorywczych, żeby nie kłapali dziobami, tylko słuchali i siedzieli cicho. Robotnikom przypominano, żeby często się kąpali, uważali na łupież i przykry zapach z ust, a witając się z kimś, używali uprzejmowego how do you do, zamiast ryczeć glad to meet ya. Innymi słowy, w instruktażu dla pracowników nie ukrywano pogardy dla zwykłego człowieka. Ten klimat społeczny powodował, że przez Richland przebiegał rów, o którym wspominali dawni pracownicy zmianowi. Jeden z nich opowiadał, że jego rodzice mieli możliwość wynajmowania większego domu w dzielnicy zamieszkanej przez kadry kierownicze, ale jego mama odmówiła. Nie chciała mieszkać z tymi ludźmi. Były przedstawiciel związków zawodowych w fabryce westchnął i roześmiał się, charakteryzując władzę GE. Byli tacy aroganccy. Emerytowany elektryk wspominał potańcówki dla pracowników etatowych w klubie. Kiedy go spytałam, czy zdarzyło mu się tam pójść, parsknął śmiechem i powiedział, że owszem, kilka razy, żeby naprawić jakąś awarię elektryczną. Są to jednak tylko rysy na dobrym wspomnieniu o zjednoczonej, zdrowej, amerykańskiej wspólnocie. Większość ludzi pamięta społeczną harmonię, solidarność, poczucie, że wszyscy są tacy sami. Historyk Jack Metzger przekonuje, że amerykańską pamięć społeczną tworzą i kształtują specjaliści z klasy średniej, przemawiając w imieniu klasy robotniczej i wciągając ją na poziomie symbolicznym do amorficznego, bezklasowego społeczeństwa. Kiedy ludzie pracy w Richland zaczęli się utożsamiać ze swoimi szefami oraz ich aspiracjami edukacyjnymi i społecznymi, zmalała ich gotowość do tego, żeby widzieć w ludziach pracy spoza Richland swoich pobratymców, żeby mobilizować się jako klasa, stawiać opór, zadawać pytania albo strajkować w związku z bezpieczeństwem pracy czy problemami zdrowotnymi. Na przełomie lat 40. i 50. w innych obiektach zarządzanych przez Amerykańską Komisję Energii Atomowej zdarzały się strajki, podobnie jak w innych zakładach General Electric, ale w Richland nie strajkowano. Tak samo jak nie było tam szpiegów podczas wojny ani demaskatorów w późniejszych dekadach. Socjolog, który w 52 roku przeprowadził w Richland sondaż, ku swojemu zdziwieniu zobaczył wszechświat powszechnego zadowolenia. Mieszkańcy uważali swoje miasto za bezpieczniejsze, ładniejsze i dostatniejsze od okolicznych miejscowości. Podobał im się regularny układ ulic i porządek zawdzięczany korporacyjnemu zarządzaniu. Podobała im się jednorodność Richland. Pewien człowiek, który w tamtych czasach był dzieckiem, wspominał, jak dobroczynny wpływ na stosunki w szkole miało to, że wszyscy rodzice zarabiali mniej więcej tyle samo. Dzięki temu wszyscy mieszkaliśmy, odżywialiśmy się i ubieraliśmy z grubsza na tym samym poziomie. Większość mieszkańców nie chciała niczego zmieniać w swoim bezklasowym społeczeństwie, może poza tym, że nie zawadziłoby mieć więcej sklepów. Mieszkańcy Richland byli mobilni, zmotoryzowani. Samochód bardzo się przydawał do pokonywania w palącym słońcu czy mocnym wietrze dużych odległości, w tym mieście wielkich ogrodów i szerokich ulic. Mieszkańcy wszędzie chcieli docierać autem, ale były problemy z parkowaniem i korkami. W 1948 roku Izba Handlowa w Richland wywalczyła u władz GE budowę nowego centrum handlowego z wielkim parkingiem, jednego z pierwszych w kraju. Powstanie Uptown Shopping Center sprawiło, że Śródmieście straciło pozycję głównego ogniska życia społecznego. Kupcy boleśnie odczuli skutki konkurencji ze strony galerii handlowej i zażądali od kierownictwa GE, żeby na przedwojennym rynku wycięło drzewa dające odrobinę rzadkiego w mieście cienia i stworzyło tam parking, bo ludzie nie chcą chodzić do sklepu na piechotę. Przerażone szefostwo GE początkowo stawiało opór, ale mieszkańcy wystosowali petycję i po kilku miesiącach miejskie błonia, tradycyjną agorę demokracji, zabetonowano. Nowy parking w centrum i Uptown Shopping Center pełniły również inne funkcje. Wielkie, pudełkowate kloce betonu, które składały się na galerię handlową, mogły też posłużyć jako schrony przeciwbombowe. Płacie asfaltu wokół nich stanowiły zaporę ogniową na wypadek ewentualnego pożaru. Pięciopasmowe arterie komunikacyjne dookoła umożliwiały szybką ewakuację. W latach 50. do amerykańskiej architektury niepostrzeżenie wśliznęła się kwestia obrony cywilnej. Richland otaczały poprzecinane strumieniami kilometry otwartej przestrzeni, ale mieszkańcy chcieli parków, basenów i placów zabaw, na których ich dzieci mogłyby się bawić w sposób zorganizowany i pod nadzorem. Podobnie jak w wielu innych ówczesnych miastach Ameryki, mieszkańcy byli zaniepokojeni niesfornym zachowaniem młodzieży, zwłaszcza ściganiem się samochodami, piciem alkoholu i nieobyczajnym tańcem. Uważali, że Richland ma szczególny problem z młodocianymi przestępcami, bo mieszkało tam niewielu dziadków, którzy mogliby pilnować dzieci, kiedy ich rodzice pracowali w systemie zmianowym. Rodzice zażądali zatem i dostali skoncentrowanej na dziecku miejscowości z lepszymi szkołami, kółkami naukowymi i przyrodniczymi, zajęciami tanecznymi i programami rekreacyjnymi po szkole. Żeby się uporać z niesforną młodzieżą, władze miasta cenzurowały komiksy sprzedawane w sklepach, prowadziły godzinę policyjną i wysyłały funkcjonariuszy Richland Patrol na zajęcia do szkółki niedzielnej. Niegrzeczne dzieci musiały się zgłaszać do swojego pastora po pouczenie, a prawdziwych chuliganów kierowano do domów poprawczych poza miastem. Krytycy narzekali jednak, że federalno-korporacyjna kontrola w Richland nie jest normalna. W latach 50., kiedy w Stanach Zjednoczonych wzrastała liczba właścicieli domów, fakt, że dobrze opłacani pracownicy General Electric płacą niskie, dotowane przez państwo czynsze, był irytujący, a nawet podejrzany. Wielu Amerykanów wyznawała pogląd, że demokracja i posiadanie domu na własność są ze sobą nierozerwalnie splecione. William J. Levitt, założyciel Levittown, wyraził to następująco. Żaden człowiek, który jest właścicielem swojego domu, nie może być komunistą. Ma za dużo do roboty. Na początku lat 50. kongres zaczął wywierać presję na urzędników Komisji Energii Atomowej, żeby przyznali Richland prawa miejskie i sprzedali mieszkańcom ich domy, bo wtedy Richland stałoby się normalną miejscowością. Jednak urzędnicy AEC odnieśli się do tego pomysłu nieprzychylnie. Gdyby mieszkańcy byli właścicielami domów, kierownictwo AEC i GE straciłoby kontrolę nad tym, kto mieszka w Richland, a monitorowanie pracowników stałoby się utrudnione. Jeżeli w którymś domu stwierdzono skażenie radiologiczne, szefostwo GE mogło w ciągu jednej doby przenieść wynajmujących go mieszkańców do innego lokalu i przeprowadzić odkażanie. Zamiast przyznania praw miejskich, szefostwo AEC ogłosiło wieloletni plan zdobycia, czyli prywatyzacji Richland. Mieszkańcy ponownie zbuntowali się przeciwko temu zagrożeniu dla ich bezpieczeństwa finansowego. W sondażach przeprowadzonych w latach 52 i 55 respondenci odrzucili prywatyzację, zbycie i samorządność stosunkiem głosów 3-1. Przekonywali, że wynajmowanie jest tańsze i że gdyby wykupili swoje domy, a zakład zostałby zamknięty, w regionie nie byłoby miejsc pracy, a tym samym kupców na ich nieruchomości. Można powiedzieć, że głosowali za wygodą, a zwłaszcza za oszczędnościami związanymi z państwową własnością i korporacyjnym zarządzaniem, własnością prywatną, wolnym rynkiem i demokracją samorządową. Odrzucając przyznanie Richland praw miejskich, mieszkańcy jednocześnie zrzekli się prawa do samorządności, wolności słowa, wolności zgromadzeń i niecenzurowanej prasy. Nikt nie powiedział tego na głos, dlatego że naruszyłoby to zasady bezpieczeństwa, ale mieszkając w Richland, ludzie rezygnowali również z prawa do własnych ciał. Co rano stawiali przed drzwiami wejściowymi próbki moczu i raz do roku poddawali się obowiązkowym badaniom lekarskim. Opór mieszkańców Richland wobec samorządności zaskakiwał. Jak można produkować pluton w celu obrony amerykańskiej demokracji i kapitalizmu, a jednocześnie odrzucać je we własnej miejscowości? Pewien człowiek wyjaśnił to następująco. Protestujemy przeciwko podwyższom czynszów, bo jesteśmy Amerykanami. Na pierwszy rzut oka deklaracja ta wydaje się absurdalna. Co jest amerykańskiego w domaganiu się federalnych dotacji do prywatnych domów jednorodzinnych? W tle tych sporów o dotowanie czynszów w Richland toczyła się gorączkowa walka o zwiększenie amerykańskiego arsenału nuklearnego, związana z narastającą świadomością, że amerykańskie miasta, ukazywane w czasopismach jako rozświetlone jaskrawym blaskiem nuklearnej kuli ogniowej, przestały być bezpieczne. W Richland pogromca komunistów Al Canwell ostrzegał swoich słuchaczy, że komunistyczna zaraza jest wszędzie, prawdopodobnie również w ich mieście, to też muszą być czujni. W takim kontekście bitwy o czynsze i centra handlowe sprawiają wrażenie trywialnych, ale nie należy ich bagatelizować. Kiedy starcie ideologiczne polityczne między Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim się zaostrzyło. Amerykańscy polemiści wskazywali na sowiecką biedę i puste półki sklepowe jako dowód na niewydolność komunizmu. Dodatkowo ilustrowano to danymi statystycznymi, z których wynikało, że przeciętny Amerykanin znacznie więcej konsumuje. Śledząc tę debatę, amerykańscy pracownicy zaczęli traktować wzrost poziomu życia jako ważne prawo obywatelskie. Teza ta splatała się z głoszonym od dawna konserwatywnym argumentem, że wolna przedsiębiorczość i wolności konsumenckie stanowią kamień węgielny demokracji. Richland ucieleśniało tę ideologię, którą historyczka Elizabeth Cohen nazywa republiką konsumentów. Konsumenci aktywiści ustąpili miejsca konsumentom obywatelom, którym mówiono, że ich obywatelskim obowiązkiem i demokratycznym prawem jest robienie zakupów. Logiczne było zatem, że mieszkańcy Richland chcieli przehandlować bezpieczeństwo fizyczne za bezpieczeństwo finansowe, zamienić prawa obywatelskie na prawa konsumenckie, a wolność słowa na wolność dążenia do dostatku. Mieszkańcy Richland nie stanowili pod tym względem wyjątku. W całym kraju biali mężczyźni otrzymywali środki publiczne na mocy G1 Bill i pożyczki od FHA. Mnożyły się coraz silniej podzielone rasowo przedmieścia wspomagane federalnymi funduszami na budowę dróg, szkół i infrastruktury, podczas gdy ubogie śródmiejskie dzielnice podupadały. Kiedy amerykańskie swobody zaczęła określać konsumpcja, Richland i pobliskie biedniejsze miasta obrazowały nierówności, terytorialne wykluczenia i hierarchię powojennej Ameryki. Bunt Richland przeciwko podwyżkom czynszów był ważny, dlatego że w swojej roli konsumentów mieszkańcy mogli odzyskać część utraconego głosu i władzy. Odpodmiotowieni, inwigilowani i wyciszani mieszkańcy Richland mogli bezpiecznie wyrażać swoje poglądy tylko w takich sprawach jak parkowanie, wyprowadzanie psów na spacer i zakupy. Te z pozoru błahe spory odgrywały wielką rolę, bo odzwierciedlały ogólniejsze procesy zachodzące w amerykańskiej demokracji, dla której mieszkańcy Richland narażali życie. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Do usłyszenia.